Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Trzeciej Drogi. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, ja również witam serdecznie w ten piękny poranek.
No, teraz to seria pięknych poranków dla polityków PSL i Trzeciej Drogi po tak znakomitym wyniku wyborczym. To chyba codziennie pan minister z niedowierzaniem się budzi, że tak dobrze jest, taki dobry wynik, tyle głosów Polacy dali Trzeciej Drodze. Czy wierzył pan minister może aż w taki sukces?
Otóż, panie redaktorze, nie tylko u pana w radio, ale w wielu miejscach mówiłem, że moim marzeniem jest 15% i niewiele nam
do tego zabrakło,
bo jest 14, chyba 47, więc mam nadzieję, że tutaj już ten błąd mi moi wyborcy wybaczą, że jednak no, trochę się nie doszacowałem.
Panie ministrze, no teraz przed wami decyzje dotyczące powstania koalicji, przyszłego rządu. Czy ta jedna sprawa, premierowanie Donalda Tuska, jest poza dyskusją? To jest oczywiste, że szefem rządu będzie szef Platformy Obywatelskiej?
Otóż, panie redaktorze, ja uważam, że jeszcze dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wyniki, to liderzy powinni usiąść ze sobą i porozmawiać, bo to jest rzecz taka, że mamy trzech partnerów, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i Lewica, i są trzy jakby najważniejsze funkcje w państwie w tej chwili do obsadzenia przez większość parlamentarną, czyli Senat, Sejm i rząd. I tutaj naprawdę jest miejsce dla wszystkich, więc niech ci liderzy siądą ze sobą, uzgodnią, kto ewentualnie jakie funkcje bierze i jakie są proporcje w tych prezydiach poszczególnych organów. I ja bym tutaj w tej chwili nie przesądzał, czy to będzie Donald Tusk, czy Donald Tusk kogo innego zaproponuje, czy to będzie Kosiniak-Kamysz, czy Hołownia, czy być może Czarzasty. No to wszystko jest nadal otwarte.
Jeżeli chodzi o premiera, temat jest otwarty, tak?
W mojej ocenie tak. No ja nie słyszałem ze strony Platformy Obywatelskiej jakiegoś jednoznacznego warunku, choć rzeczą normalną jest, że w pierwszej kolejności taką ofertę składa zawsze ten, kto ma najwięcej głosów, więc tutaj pewnie żadnego zdziwienia nie będzie. No ale mówię, jest naprawdę czym się dzielić i to nie kwestia prezydiów i podziału funkcji jest najważniejsza, a to jak szybko ewentualnie rozpocznie pracę nowa większość parlamentarna i to wszystko zależy od pana prezydenta. Ja uważam, że jeśli dzisiaj liderzy podejmą jakieś wspólne ustalenia, to czym prędzej powinna być z ich strony misja skierowana do pana prezydenta i tu uważam, że najlepszym takim ambasadorem z racji na bliskości i znajomości jest Kosiniak-Kamysz, który także pochodzi z Krakowa i wiem, że z prezydentem Andrzejem Dudą zawsze miał dobre relacje i była jakaś wzajemna życzliwość i nić porozumienia, więc te ustalenia powinien czym prędzej przekazać, czy umówić spotkanie liderów z panem prezydentem i powinni uzgodnić z panem prezydentem tryb przejmowania władzy w Polsce, tak żeby to nie trwało półtora miesiąca czy dwa miesiące, tylko żeby to załatwić w półtora tygodnia.
Czyli zanim prezydent ewentualnie miałby powierzyć misję tworzenia rządu politykowi Prawa i Sprawiedliwości, większość sejmowa, bo ta jest w zasadzie już teraz pewna, nawet nie w zasadzie, jest pewna, po stronie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, powinna wyjść ze swoją propozycją, panie ministrze, tak?
Powinna wyjść z ofertą do pana prezydenta i zachęcić pana prezydenta do współpracy, bo ja ciągle chcę wierzyć jako demokrata, także doświadczony parlamentarzysta, że prezydent Rzeczpospolitej jest prezydentem Rzeczpospolitej, że przestanie być prezydentem tylko jednej partii, tak jak to było przez ostatnie prawie 8 lat, więc czas najwyższy, żeby rzeczywiście wzniósł się ponad podziały. Dziś już nie zależy ani od Kaczyńskiego, ani od Nowogrodzkiej, więc ani od Morawieckiego. W związku z tym uważam, że w odpowiedzialności za Polskę powinien ten proces przekazania władzy przyspieszyć, bo przed nami naprawdę bardzo ważne zadania i to są przede wszystkim kwestie związane z relacjami z Unią Europejską, z bezpieczeństwem państwa, więc to wszystko, żeby bardzo szybko zacząć realizować, pan prezydent powinien wesprzeć dzisiejszą większość parlamentarną w tym przejęciu władzy.
Tylko, że panie ministrze, tak już kończąc ten wątek, pamiętam, że prezydent w wywiadzie dla Polsat News powiedział, że powierzy w pierwszym kroku misję tworzenia rządu tej formacji, która uzyska po prostu największe poparcie, temu komitetowi. Pierwszy na mecie jest Prawo i Sprawiedliwość, chociaż bez szans na sejmową większość i bez zdolności koalicyjnych, no ale fakt faktem ten komitet uzyskał największe poparcie. I jak rozmawiałem wtedy z politykami różnych opcji, to mówili, że to jest absolutnie fair postawienie sprawy, że tak powinno się stać. Nie mówiliście wtedy, że to błąd.
Otóż, panie redaktorze, były zupełnie inne uwarunkowania, bo nikt nie wiedział, kto ostatecznie to większość będzie miał. Wiemy, że sondaże były do siebie bardzo zbliżone. Ale dzisiaj pan prezydent wcale nie jest zobowiązany tym ani konstytucją, ani swoją
wypowiedzią. No nie, absolutnie, tak. No daje dowolność. Konstytucja tutaj tak, swobodę dużo.
Pan największe zobowiązanie pana prezydenta to być prezydentem całej Rzeczpospolitej i wszystkich Polaków, a w interesie Rzeczpospolitej i Polaków jest zakończenie tego podziału i ciągłe udawanie, że jeszcze Prawo i Sprawiedliwość może stworzyć jakokolwiek większość parlamentarną czy rząd mniejszościowy, tylko przyspieszyć te procesy. Bo ja przypomnę, że środki z KPO musimy wykorzystać do końca 2026 roku, a one są jeszcze nie zakontraktowane, jeszcze żaden wniosek nie został złożony.
Panie ministrze, ale jeżeli chodzi o środki z KPO, to pogratulowałby już pan minister Donaldowi Tuskowi odblokowania środków z KPO?
Ale to nie Donald Tusk odblokuje środki z KPO.
Ale mówił, że dzień po wyborach odblokuje środki z KPO, więc no jeszcze tego panie o tym nie mówił, ale domyślam się, że odblokował chyba, skoro mówił, że
panie redaktorze, dzień po wyborach. Polska, kontraktując KPO w spóźnionym terminie, bo przypomnę, że z raportu z 24 maja tego roku Komisji Europejskiej jest jasny zapis na 27 stronie. Polska nie dostała zaliczki z KPO, dlatego że spóźniła się ze złożeniem wniosku. Pierwszy wniosek złożyła 3 maja 2021 roku, wycofała go i później nie złożyła w terminie. Więc w sprawie KPO i w sprawie polityki spójności, w ogóle funduszy unijnych, zobowiązania przyjął polski rząd, które akceptował, podpisał premier Mateusz Morawiecki. Nikt polskiego rządu kolejnego z realizacji tych zobowiązań nie zwolni. I pierwszym warunkiem, na który się umówił pan prezydent Andrzej Duda z Ursulą von der Leyen w Warszawie, była kwestia zmiany dotyczącej Izby Dyscyplinarnej. Więc prostą rzeczą jest, niech pan prezydent w tej chwili wycofa z Trybunału Konstytucyjnego swój wniosek i swoje wątpliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej ustawy o Sądzie Najwyższym i to już będzie jeden z warunków spełniony, pod którym podpisał się i premier, i który uzgodni także prezydent Andrzej Duda.
Ale panie ministrze, ale w tym wniosku prezydenta nie ma mowy o Izbie Dyscyplinarnej. Izby Dyscyplinarnej nie ma od roku. W tym wniosku jest mowa o przeniesieniu kwestii dyscyplinarnych sędziów do NSA z Sądu Najwyższego, ale wcale już nie z tej Izby Dyscyplinarnej, bo ona została dawno temu zlikwidowana.
Ale to
przecież
jest jeden z warunków, ta ustawa jest jeden z warunków, na
no tak, ale tam Izby Dyscyplinarnej już nie ma, tam Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tak? Tak ona się nazywa.
To ja panu jeszcze przypomnę, jeśli mówimy o Izbie Dyscyplinarnej, ona została zlikwidowana dokładnie podpisem pana prezydenta 14 lipca 2022 roku.
No właśnie.
I wtedy ustały przyczyny do naliczania Polsce kary 1 000 000 euro dziennie za Izbę Dyscyplinarną.
Ale była i tak naliczana.
Okazuje się, że polski rząd nie złożył wniosku o zdjęcie z nas tej kary. Złożył go dopiero 10 marca tego roku. Po 240 dniach Polska za bezdurna płaciła dziennie 1 000 000 euro kary i te pieniądze, 2,5 miliarda euro łącznie, można było wydać chociażby na biogazownię i energię odnawialną.
Panie ministrze, to jeszcze do wyborów, wracając do wyniku trzeciej drogi, ten szyld, ta marka, trzecia droga właśnie zostanie z nami, obywatelami, wyborcami, ale też z wami na dłużej. To będzie też szyld, pod którym pójdziecie do samorządowych wyborów po tym znakomitym wyniku?
Otóż, panie redaktorze, jedno mogę panu zagwarantować, a trzy nawet rzeczy. Dwie są pewne. Pewne są podatki i śmierć, natomiast pewne jest to również, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które już ma ponad 128 lat, także będzie trwałym podmiotem politycznym na polskiej scenie i także w polskim parlamencie. Natomiast czy będziemy klubem federacyjnym, czy będziemy dwoma klubami, to myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni zdecydujemy. Ja będę zachęcał gorąco do tego, żeby po tym sukcesie, który mamy niewątpliwie, bo liczę na 65 mandatów w Sejmie i 11 w Senacie, że powinniśmy tworzyć klub federacyjny i jako klub federacyjny funkcjonować w parlamencie. Bo w sprawach gospodarczych, w sprawach społecznych, w wielu kwestiach bardzo mamy zbliżony program. Natomiast w kwestiach światopoglądowych, nawet w samym PSL-u nie mamy żadnej dyscypliny w głosowaniu, w związku z tym te kwestie na pewno nie będą przedmiotem porozumienia.
A panie ministrze, a podział, jeżeli chodzi o te 65 mandatów, ile ma PSL, a ile Polska 2050?
Mniej więcej przy 65 nie da się zaliczyć połowy, więc no jasne, nie mają 33, 32.
A czyli tak praktycznie porówna, tak?
Prawdopodobnie jeden mandat więcej ma Polska 2050 w Sejmie, my natomiast mamy jeden mandat więcej w Senacie.
A, no, czyli prawie faktycznie równo.
Czyli generalnie jest to równo, bo mamy 11 senatorów wspólnie, my 6, oni 5. Natomiast z tych danych, które ja mam w tej chwili, one nie są jeszcze danymi ostatecznymi. My mamy 32 mandaty w Sejmie, Polska 2050 33.
No to wychodzi na to, że stan posiadania w zasadzie połowa prawie tego, co ma Koalicja Obywatelska, to jeżeli nawet nie premier z trzeciej drogi, to co najmniej marszałek Sejmu? To jest jakieś minimum, jeżeli chodzi o
stanowiska? Zobaczymy, to tak naprawdę, panie redaktorze, to są sprawy otwarte, jeszcze raz powtarzam, nie chcę nikomu niczego sugerować, od tego mam liderów, powiem szczerze, jak nie muszę się czymś zajmować i za coś nie odpowiadam, to wolę stać z boku.
A mówi to skromny bardzo Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi. Kończymy radiową część naszej rozmowy, ale internetowa dogrywka ciągle przed nami. Słyszymy się, panie ministrze, za chwilę. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Marek Sawicki z PSL i Trzeciej Drogi cały czas jest z nami. Panie ministrze, czy macie jakiś plan minimum programowy, jeżeli chodzi o tworzenie koalicji rządzącej? Czy PSL, Trzecia Droga idzie z jakimś pakietem swoich obietnic, z których absolutnie nie może zrezygnować? Czy są takie?
No, panie redaktorze, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że pierwsza sprawa to jest odpolitycznienie państwa. Czyli przywrócenie służby cywilnej, przywrócenie konkursów, jeśli chodzi o administrację państwową, o spółki Skarbu Państwa. To był jeden z pierwszych postulatów tych 21 wspólnej listy. Druga kwestia to kwestia dotycząca przedsiębiorców i podatków. I tu jasno chcę im powiedzieć, że będziemy bardzo mocno pilnowali, aby po pierwsze podatki były stabilne, po drugie, żeby wprowadzić zasadę, że firmy o obrotach do 15 milionów rocznie mają CIT 10%, powyżej 15 milionów rocznie mają CIT 15%.
Dobrowolny ZUS.
Kolejna sprawa to
dobrowolny
dla mikroprzedsiębiorców trzeba... Słucham?
Dobrowolny ZUS jest w tym pakiecie minimum.
Tak, chciałem o tym powiedzieć, że także kwestia dla mikroprzedsiębiorców i małych firm, żeby można było wprowadzić ten system wakacji od płacenia składki ZUS-owskiej wtedy, kiedy firma jest w tarapatach finansowych, bo wiemy, że w pierwszym półroczu tego roku 110 firm zamknęło swoją działalność. Być może gdyby nie były obciążone ZUS-em, to dalej by tą działalność kontynuowały i przynajmniej ludzie by na siebie zarobili, a tak szukają pracy gdzieś najemnej bądź zarejestrowali się w urzędach pracy, więc tu warto, żeby uelastycznić, że tak powiem, działania, zasady funkcjonowania przedsiębiorców, bo oni rzeczywiście tego oczekują. No i to, co jest istotne, to przywrócić odliczanie składki zdrowotnej od podatku, od PIT-u, bo to rzeczywiście dożyna wszystkie firmy. Nawet emeryci i renciści nie wiedzą, że przedtem płacili od emerytury składkę 1,75 zdrowotna, teraz płacą 9%, czyli tak naprawdę składka zdrowotna zawiera im 13%, a inflacja zjadła im 14% i 12%.
Ale panie ministrze, to są te sprawy, z których nie zrezygnujecie, wchodząc do koalicji, które będą jakimiś warunkami brzegowymi.
To są te pierwsze rzeczy, które będziemy
dobrowolny stawiali. ZUS, chociażby, tak, składka zdrowotna, bez tego nie stworzycie nowego rządu? Bo chodzi mi o takie sprawy, które gwarantujecie, że jeżeli będziecie rządzić, to one będą załatwione i nie ma opcji, żebyście...
Ale tutaj myślę, że też nie ma kontrowersji po stronie naszych partnerów, bo oni podobnie również do tych spraw podchodzą. Chcę także przypomnieć, że musimy skutecznie uszczelnić kwestię importu żywności z Ukrainy. Ta żywność powinna jechać do Afryki, powinna jechać do Bliskiego Wschodu. Ona nie spełnia europejskich standardów, a więc kwestia kaucji wwozowej, kwestia dogadania się z komisarzem, a jeśli on nie daje rady, to zmiany komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej. To są sprawy, które muszą być rozwiązane w zakresie cen minimalnych w rolnictwie, bo ja przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu w Unii Europejskiej były ceny minimalne. Dziś mamy sytuację, gdzie 10% ludzi na świecie głoduje, a bogata Unia Europejska nie dość, że 30% żywności wyrzuca do kosza, to jeszcze próbuje ograniczać swoją produkcję tylko dlatego, żeby więcej pieniędzy wydawać na zbrojenia i ochronę granic przed uchodźcami, a nie nakarmić tych ludzi tam, gdzie głodują. Więc ja uważam, że w pierwszej kolejności naszym chrześcijańskim i takim ludzkim obowiązkiem jest wyprodukowanie tej żywności i dostarczenie w te regiony świata, gdzie klimat, gdzie warunki przyrodnicze nie pozwalają na wyprodukowanie tej żywności.
Panie ministrze, mówił pan też o odpolitycznieniu państwa, między innymi spółek Skarbu Państwa. Jak pytałem o te kluczowe z perspektywy PSL i Trzeciej Drogi obietnice, to może mi pan minister zagwarantować, tak, że w spółkach Skarbu Państwa pracowali partyjni nominaci, partyjni działacze? To jest absolutnie wykluczone? Jak się spotkamy za pół roku, to...
Przywrócimy system konkursów i system menedżerski w spółkach Skarbu Państwa. Tak, rzeczywiście to jest nasze zobowiązanie. O tym także bardzo mocno w trakcie kampanii mówił Szymon Hołownia.
Ale przywrócimy, to znaczy, że panie ministrze, będzie jak za rządów PO-PSL 2007-2015? Tak odpolitycznione będą spółki Skarbu Państwa? Tak w cudzysłowie mówię.
Panie redaktorze, my znamy swoje błędy z 2007-2015. Mhm. To już było na szczęście 8 lat temu, ale z tamtych błędów wyciągamy wnioski i jestem przekonany, że drugi raz ich nie popełnimy.
No ale pan minister mówi o przywróceniu systemu, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, więc rozumiem, że będzie...
Ja mówię o przywróceniu systemu konkursów, ale też nie wszystkie konkursy, jak pan pamięta, były wtedy w pełni szczelne, więc to trzeba rzeczywiście zrobić w sposób otwarty. Muszą być do tego zespoły eksperckie. To jest także kwestia tego, co ja wnosiłem do Sejmu, co skompromitowało Prawo i Sprawiedliwość, chociażby sprawa dnia referendalnego. Uważam, że pierwsza niedziela września powinna być dniem referendalnym, a referenda nie powinni określać ich kształt, pytania i problemy politycy z Sejmu, tylko powinni być to komitety obywatelsko-eksperckie, które w sprawach, gdzie politycy nie mogą się dogadać. A w tych czterech kwestiach, które były w tym referendum, politycy byli dogadani i wszyscy mówili tym samym głosem. I obywatele, mimo że nie było frekwencji wymaganej, też odpowiedzieli na to jednym głosem. Więc po co było pytać o rzeczy oczywiste? Natomiast w sprawach, których nie będziemy mogli się w parlamencie dogadać i będą one sporne, a obywatele uznają je za istotne, to tak raz na rok, w pierwszą niedzielę września, funkcjonujący obywatelsko-ekspercki zespół powinien określić pytania i one muszą dotyczyć i spraw lokalnych, i spraw ogólnopolskich, ale także czasami spraw europejskich, bo ja przypomnę, że w Unii Europejskiej owszem, pewne decyzje podejmuje się na zasadzie jednomyślności, inne na zasadzie większości głosującej, ale też jest taki instrument jak chociażby zastrzeżenie parlamentarne. Ja często jako minister rolnictwa, kiedy na pewne rzeczy nie mogłem się zgodzić, które proponowała Bruksela, to mówiłem, że my mamy w tej sprawie zastrzeżenie parlamentarne. Jeśli to zastrzeżenie parlamentarne będzie wzmocnione zastrzeżeniem referendalnym, na które obywatele nie wyrażą zgody.
Okej, to będzie silniejszy głos w rozmowach z Brukselą. Tak,
ani na poziomie komisji, ani na poziomie rady nie może tego wprowadzić.
Jeszcze panie ministrze, tylko zapytam o Unię Europejską. Tak jednym zdaniem, jak pan powiedział, czy nowa koalicja, nowa władza będzie za tym, żeby od jednomyślności w kolejnych sprawach odejść, żeby usprawnić proces decyzyjny, bo o tym toczy się i będzie toczyła dyskusja w Brukseli. Pan minister jest za tym?
Nie, panie redaktorze, na pewno nie popełniłem błędu Mateusza Morawieckiego, który 2 lata temu wyraził zgodę na federalizację finansową Unii Europejskiej, zgodził się na wspólne podatki, na uwspólnotowienie długu. My na to się nie zgodzimy. Nie ma
miejsca na naszą federalizację Unii Europejskiej. Jest pan minister absolutnie, tak?
Absolutnie przeciwko federalizacji Unii Europejskiej. Dzisiaj poziom integracji jest wystarczający, natomiast trzeba wrócić do negocjacji, do dyskusji. Polska jest dużym państwem i Polska powinna być w pierwszej piątce państw zarządzających Unią Europejską. Trzeba odbudować relacje w ramach Trójkąta Weimarskiego poszerzonego o Hiszpanię i Włochy i tam ustalać sprawy i przygotowywać rozwiązania dla całej wspólnoty europejskiej.
Trzeba jeszcze pan jeszcze jedną sprawę na koniec chciałem zapytać. O jedną sprawę na koniec, o aborcję tylko, bo na pewno Koalicja Obywatelska czy Lewica złożą projekt w przyszłym Sejmie jako jeden z pierwszych, ten dopuszczający aborcję do 12 tygodnia ciąży. Jak pan minister zagłosuje w tej sprawie?
Tak jak zawsze. U nas nie ma dyscypliny i ja jestem przeciwko aborcji na życzenie.
A mówił to Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi. Bardzo panu ministrowi dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Gratuluję wyniku Trzeciej Drogi i profetycznych zdolności pana ministra, bo faktycznie jako jeden z niewielu przewidział pan ten bardzo dobry wynik. Dobrego dnia panu ministrowi życzę. Państwu dziękuję, również pozdrawiam serdecznie.
Radio Plus. Sedno sprawy.